Powoli zbliżamy się do końca w naszym rozważaniu nad listem do Hebrajczyków. Dzisiaj chciałbym przeczytać 12 rozdział od 14 do 17 wersetu. List do Hebrajczyków, 12 rozdział od 14 do 17 wersetu. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana, pilnując, aby ktoś nie odcinał się od łaski Bożej, aby jakiś pnący się w górę korzeń goryczy nie wywołał niepokoju i przez niego nie zraziło się wielu, aby ktoś nie był tak rozwiązły lub prostacki jak Ezaw, który w zamian za jeden posiłek sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie bowiem, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na opamiętanie, chociaż o nie ze łzami zabiegał. Autor, kiedy pisze, mówi to kazanie do zboru, od 11 rozdziału, w zasadzie od 10 rozdziału mówi, że życie chrześcijanina to jest drogą. To jest drogą do wyznaczonego celu. I na tej drodze mamy różne sytuacje, różne rzeczy, które spotykamy. Mówi też ku takiej zachęcie, że mówi o karceniu we wcześniejszym fragmencie, że jeśli kogoś Bóg kocha, to tego też i karci. Nie dlatego, że Bóg lubi się tak pastwić nad człowiekiem, ale wtedy to karcenie jest, kiedy człowiek gdzieś tam z tej drogi zaczyna zbaczać na bok. I przechodzi w tym fragmencie do mówienia o tym, żeby mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do oświęcenia, bez którego nie można oglądać Boga. Przypomina mi się, lubię bardzo fragment szóstego rozdziału, początek szóstego rozdziału Księgi Izajasza. Jest dla mnie niesamowite, kiedy Izajasz ma widzenie i powiada tak. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię, ponad nim stały serafy. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Adonaj zastępów. Pełna jest cała ziemia jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam ja pośród ludu nieczystych warg. A moje oczy widziały króla Adonaj zastępów. I to jest coś, co zawsze to w Starym Przymierzu towarzyszy ludziom wiary. Wydawałoby się ludziom sprawiedliwym, ludziom, którzy żyją według zasad Bożych, którzy przestrzegają Jego przykazań, Jego prawa, kiedy mają widzenie, czy przychodzi do nich anioł i wiedzą, kto do nich przychodzi, to zazwyczaj czytamy, że padają na twarz i krzyczą, zginąłem. Moje życie się zakończyło, bo widziałem świętego Boga. I kiedy czytam ten fragment, to zastanawiam się, jak byśmy zareagowali, gdyby to zadziało się tutaj. Widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a brzeg jego szaty wypełniał kaplicę zboru w Giżycku. Ponad nim stały serafy, każdy z nich miał położyć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latach latał i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Adonaj zastępów, pełna jest cała ziemia Jego chwały. Adresat listu do Hebrajczyków dobrze wiedział, że czasem dane człowiekowi jest wzbijać się w górę jak na orlich skrzydłach, a czasem jest znużony i przybity ciężarami codziennego życia. Bo tego doświadczamy, również my dzisiaj. Że mamy dni, kiedy czujemy się dobrze, kiedy mamy fajną społeczność z naszym Bogiem, kiedy wręcz pochłaniamy Jego Słowo. Ale przychodzą dni, kiedy musimy się przełamać, żeby sięgnąć po Biblię, żeby zgiąć swoje kolana. Zawsze jeśli przychodzi nawet taka myśl, żeby się pomodlić, to zaraz gdzieś szukamy jakiegoś zajęcia. Tak mi się też zdarza, że człowiek zaraz gdzieś zaczyna coś robić. No za chwilę, najpierw muszę to zrobić. To samo doświadczali adresaci listu do Hebrajczyków. I autor listu doskonale o tym wiedział. Dlatego też i kieruje te słowa zachęty. I mówi, że najtrudniejszą rzeczą jest przebywanie pewnego odcinka drogi każdego dnia bez popadania w stan omdlenia. Też jest prawdą, że w naszym życiu wiary każdy idzie swoim tempem. I to jest, mówię, zawsze jak jestem w górach, nigdzie nie mam takich analogii do Bożego Słowa, kiedy jestem w górach, widzę majestat tych gór i trud wspinaczki, gdzie trzeba iść swoim tempem. Pamiętam, kiedy wybrałem się z grupą znajomych i szliśmy na szczyt Babiej Góry i ja wyrwałem do przodu. Później usłyszałem słowa, przykre słowa, że tak postąpiłem. I dopiero kiedy wytłumaczyłem, i inni im też wytłumaczyli, że każdy w górach chodzi swoim tempem, to trochę inaczej spojrzeli. Któregoś razu wybrali, też z Krysią żeśmy się wybrali. Przez cały czas pobytu dostosowywałem swoje tempo do jej tempa. Nigdy nie byłem tak zmęczony. Nigdy nie bolały mnie tak nogi, jak w tym momencie. Dlatego, że nie szedłem w swoim tempie. Dlatego, że musiałem zmienić swoje tempo. Ale jest autor zachęca, aby czy mówi, że bardzo trudną rzeczą jest przebywanie pewnego odcinka, pokonywanie pewnego odcinka bez popadania w omdlenie. I autor ma tu na uwadze takie codzienne zmaganie się nasze w naszym chrześcijańskim życiu, gdzie stajemy codziennie przed różnymi wyzwaniami, różnymi problemami. Ale mówili, żeby to robić, to wskazuje, że człowiek wierzący musi mieć czyste serce przed Bogiem. Zaś wobec otaczających nas ludzi musimy wykazywać się sprawiedliwym życiem. Czyli mamy świecić pośród tego świata. W innym miejscu jest powiedziane, że wierzący mają świecić jak gwiazdy na niebie. Ale w tym kontekście, że gwiazdy, kiedy dzisiaj mamy kompasy, dzisiaj mamy GPS-y, więc łatwo jest pokonywać drogę, pojechać gdzieś do nieznanego miasta, bo wpiszę sobie w nawigację ulicę, numer budynku i nawigacja mnie zaprowadzi przed konkretny dom. Oczywiście, jeśli jest wszystko w porządku, bo potrafi wyprowadzić na manowce. Ale kiedyś ludzie podróżowali obserwując niebo. I dlatego Biblia mówi, że mamy świecić jak gwiazdy na niebie, czyli wskazywać drogę. Musimy wobec otaczających nas ludzi wykazywać się z tym sprawiedliwym życiem i obowiązkiem każdego z nas jest pokazywanie prawidłowej drogi, którą mamy kroczyć. Na którą też chcemy, aby wkroczyli inni ludzie. Więc mamy sami kroczyć po tej drodze, świecąc przykładem. Bo to możemy uczynić tylko poprzez własny przykład chodzenia tą drogą. Czasami gdzieś tam widuję takie humorystyczne rysunki, kiedy ojciec trzymając papierosa w ręce mówi do syna: tylko ty nie pal, bo to jest złe. I czasami ludzie w ten sposób funkcjonują. Robią sami coś złego, ale ty tego nie rób. Czy taki przykład przemawia do was? Możemy wskazywać ludziom drogę tylko poprzez własny przykład chodzenia tą drogą i usuwania z niej wszystkiego, co przeszkadza, co może spowodować, że potkniemy się. Swoje serce musisz ofiarować Bogu, a swoją służbę i osobisty przykład ludziom. I zważając na to, że kiedy kroczysz po tej drodze na ludzi w wierze, na tych słabszych, autor zachęca do tego, aby zwracać, aby pilnując, aby ktoś nie odciął się od łaski Bożej. Czyli pomóc temu, komu kolana mdleją, komu kolana słabną. Kiedyś rozmawiałem z pewnym wierzącym, który zupełnie inaczej widział kroczenie drogą wiary. On mówi, że człowiek to ma być mocny w Chrystusie, iść do przodu. Jeśli ktoś za tobą nie nadąża, to nie zważaj na to. To znaczy, że powinien odpaść. Jeśli ktoś nie daje rady, to nie zwracaj na niego uwagi. Ty idź do przodu i patrz na Chrystusa. Myślę, że autor tego listu nie o tym mówi. Ale zachęca wręcz do czegoś przeciwnego, że zwracaj uwagę na słabszych, których masz wokół siebie. Zwracaj uwagę na tych, których kolana omdlewają, aby podnieść ich, aby im pomóc. Ale aby to czynić, to musimy pewne rzeczy, każdy z nas musi zrobić w swoim życiu. I 14 wersecie zachęca: dążcie do pokoju ze wszystkimi. Myślę, że tu nie ma autor na myśli tego pokoju na świecie, żeby żyć bez wojen, żyć w takim bezpieczeństwie i spokoju. Ale mówi o tym pokoju wewnętrznym. Tego pokoju, którego wszyscy tak ludzie potrzebują, poszukują. Mówi: dąż do pokoju, który jest tylko możliwy dzięki łasce naszego Boga. Naszym głównym celem w naszej pielgrzymce wiary jest ukończenie tego biegu, jest wejście do Królestwa Niebieskiego. Ale po drodze mamy takie jakby pomniejsze cele, które musimy osiągnąć, które mają nam ułatwić wejście do Bożego Królestwa. I pierwszym tym celem, takim celem jest pokój. Salomon powiada przy powieściach: synu mój, nie zapominaj zakonu, niech twoje serce przestrzega moich przykazań, gdyż one przedłużą dni twego życia i pokoju. Pokój, możemy też... ubrać, nie wiem, ale chodzi, że pokój to też właściwe funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich. Jeżeli jestem człowiekiem pokoju, jeżeli mam pokój w swoim sercu, to będę dzielił się, to będę właściwie funkcjonował w społeczności. To jest, gdzie nie ma... to jest to, gdzie, że nie ma tam miejsca na nienawiść. Nie ma miejsca na szukanie swojego dobra, ale szukam dobra bliźniego. Autor listu pragnie powiedzieć swoim zborowi: starajcie się żyć tak, jak żyją chrześcijanie, w prawdziwej jedności, która pochodzi z życia w Chrystusie. Że nie osiągniecie tego z jakiejś religii, z jakiejś rzeczy, że poza Chrystusem jest niemożliwe osiągnięcie tego wewnętrznego pokoju. Ten upragniony pokój jest skutkiem posłuszeństwa woli Bożej. Jeśli jestem posłuszny woli Bożej, to też mam pokój. Należy dążyć do tego pokoju. To nie jest coś, co dzieje się od tak, samo z siebie. Ale autor zachęca: dążcie do pokoju, czyli coś, co, do czego mamy wkładać swój trud, swój wysiłek. Na czym mamy pracować w naszym życiu. Pokój nie przychodzi sam z siebie. Ale kiedy wkładamy swój trud, swój wysiłek, bo są pewne rzeczy, tak jak i powtarzam przy innych sytuacjach, są pewne rzeczy, które czyni Bóg, ale jest też nasza odpowiedzialność. Jest nasze zadanie do zrobienia. Drugim takim celem, o którym w drugiej części wersetu autor mówi: i do uświęcenia. Dojście do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Czyli jeżeli chcesz zobaczyć Boga, dąż do pokoju i do uświęcenia. Jeśli tego nie czynisz, nie zobaczysz Boga. I to Biblia, nie tylko autor tego listu mówi o tym, ale Biblia mówi, że bez uświęcenia nie można zobaczyć Boga. Bo podstawowym znaczeniem słowa świętość jest inność, jest oddzielenie. Chociaż żyjemy w tym skażonym świecie i on w jakiś sposób oddziaływuje na nas. I tego nie unikniemy, chociaż są próby, więc próbuje się tworzyć takie komuny, gdzie wierzący żyją razem, gdzie robią zakupy w chrześcijańskich sklepach, pracują w chrześcijańskich firmach i w zasadzie z zewnętrznym światem się nie stykają. Ale czy to jest nasze zadanie? Czy nie bardziej to, co Jezus mówi, że mamy być na tym świecie, ale nie być z tego świata? Bo jeżeli zupełnie odetniemy się od tego świata, to w jaki sposób ludzie mogą zobaczyć w nas Boga? W jaki sposób możemy im powiedzieć o tym, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie? Czyli święty więc znaczy oddzielony od grzechu i przeznaczony dla Boga, szukający Boga całym sercem, szukającym Jego obecności, żeby móc doświadczyć to, co, tak jak Izajasz w tym widzeniu i widziałem Boga w jego w świątyni, a skraj szaty ją wypełniał. Mamy szukać Jego sprawiedliwości, bo przyświeca nam to, że chcemy być podobni do Jego Syna. Chcemy być tacy jak On. Świętość powinna być pierwszoplanowa w naszym życiu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale powiada tak. 4 rozdział 21 do 24 wersetu. Kiedy niemu usłyszeliście i o nim zostaliście pouczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zasad zwodniczych rząd, a poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Bóg od samego początku mówi: bądźcie święci, tak jak ja jestem święty. I to jego wezwanie przez całą Biblię się przewija. To nie jest tylko starotestamentowe, ale w Nowym Testamencie też czytamy autorów Nowego Testamentu, którzy tą myśl powielają, że dążcie do świętości. Bądźcie święci, jak Bóg jest święty. I to ma być pierwszoplanowe. To w innym miejscu Paweł nawet wspomina, że niech nawet nie będzie pozoru zła w waszym życiu. Czyli tak mamy prowadzić święte życie w Bogu, że nawet pozoru nie powinno być. To, co czasami ludzie mówią, kto jak to, ale ten chrześcijanin, nawet jakbyście cokolwiek mówili, to ja nie wierzę, bo ja go znam, ja widzę jego życie. Bo celem naszej świętości jest przygotować się na spotkanie z Bogiem. Bo bez świętości, bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana, autor listu do Hebrajczyków mówi. Nie można zobaczyć Boga, jeżeli nie uświęcasz się w swoim życiu, jeżeli nie dążysz do tej świętości. Bez świętości nie można spotkać się z Bogiem, ani Go zobaczyć. A naszym celem, ostatecznym celem jest spotkanie Boga, aby wejść do Jego Królestwa i stanąć w końcu z Nim twarzą w twarz. Żeby powiedzieć słowami Joba, że dotąd tylko słyszałem i czytałem o Tobie, ale teraz w końcu mogę zobaczyć Ciebie twarzą w twarz. Mogę zobaczyć takim, jakim jesteś. Bo i być z nimi już na zawsze. Ale autor nie tylko zachęca do tego, aby podjąć wysiłek i dążyć do pokoju ze wszystkimi i do święcenia, ale też mówi, że uważajcie na drodze waszej wiary, czyhają niebezpieczeństwa, które zagrażają waszemu duchowemu życiu i są poważną przeszkodą w biegu wiary. Pilnując, aby ktoś nie odcinał się od łaski Bożej, aby jakiś pnący się w górę korzeń goryczy nie wywołał niepokoju i przez niego nie zaraziło się wielu, aby ktoś nie był tak rozwiązły lub prostacki jak Ezaw, który w zamian za jeden posiłek sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie bowiem, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na opamiętanie, chociaż o nie ze łzami zabiegał. Myślę, że autor sięga po ten przykład nie bez przyczyny, pokazując różnicę między żydowscy tłumaczą, że to jest pokazanie tak jakby tego życia duchowego, że Jakub był tym, który sięgnął po to, co niewidzialne. Sięgnął do tego Bożego Królestwa, a Ezaw wolał raczej życie doczesne. Mieć pełny brzuch. Tu i teraz. Powiedział, to, co jest w przyszłości, to mnie nie interesuje. Ja jestem zainteresowany, żeby mieć w tej chwili pełną miskę i napełnić swój brzuch. Mamy przeszkody w naszym życiu, które szatan stawia, aby nas odciągnąć z tej drogi. Aby odciąć nas od łaski Bożej. I próbuje zasiać korzeń goryczy we wspólnocie, który wrasta i zakaża. Czytałem kiedyś o pewnej roślinie, dzisiaj nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale ta roślina rośnie w Indiach. I to roślina, która kiedy w zasadzie jakby dostanie odpowiednią glebę, to rozprzestrzenia się, niszcząc wszystko wokoło. W bardzo krótkim czasie zaczyna niesamowicie się rozrastać. I podobnie działa korzeń goryczy w społeczności ludzi wierzących. Jeżeli pozwolimy, aby wyrósł, to bardzo szybko zakaża innych i niszczy od środka daną społeczność. Łatwo jest zwolnić kroku, pozostać w tyle pochodu, by w końcu zapodziać się w drodze i minąć się z łaską Bożą. Nie wolno lekceważyć żadnej sytuacji w naszym życiu. Łaska Boża daje nam możliwości, które kształtują nas i nasze życie. Czasami poddajemy się, ulegając apatii, bezmyślności, ociąganiu się i braku orientacji w tym naszym duchowym życiu. I wtedy możemy nie skorzystać z możliwości, jakie daje łaska. Zawsze musimy być uważni, aby nie poddać się temu, aby w porę zareagować na jakiś wyrastający korzeń, gorzki korzeń. Autor, mówiąc o tym gorzkim korzeniu, myślę, że miał na myśli to, co zostało zapisane w piątej Księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale, i od 17 wersetu czytamy tak. Oby nie było wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Adonai, naszego Boga, by iść i służyć Bogom tych narodów. Oby nie było wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który gdyby usłyszał słowa tej przysięgi, pobłogosławiłby sobie w swoim sercu, mówiąc: pokój mieć będę, choćbym trwał w uporze mego serca po to, by zgarnąć zyski nawodnionej wraz z wysuszoną. Który by w swoim sercu mówił: pokój mieć będę, choćbym trwał w uporze mego serca. I 17. Oby nie było wśród was mężczyzny ani kobiety, których serce odwróciłoby się od Adonai naszego Boga, by iść i służyć Bogom tych narodów. W innym miejscu też mówi, aby nie to, że sami za tym pójdą, ale zaczynają też do tego namawiać innych, aby poszli razem z nimi i służyli obcym Bogom. Dlatego Bóg mówi do Mojżesza, aby wytracić takich ludzi, żeby nie zasiewali tego gorzkiego korzenia, żeby nie pociągali nie innych za sobą. Bo fragment ten mówi o ludziach naśladujących obcych bogów i zachęcających do tego innych, a przez to wywierający zgubny wpływ na całą społeczność. Autor przestrzega, autor listu do Hebrajczyków przestrzega przed tymi, którzy strzeżą zepsucie. Zawsze znajdą się tacy i myślę, że też mieliście do czynienia z takimi, którzy uważali, że zasady życia chrześcijańskiego są być zbyt rygorystyczne i przestarzałe. Kiedyś to może tak, ale dzisiaj przecież mamy tyle możliwości, tyle okazji, więc to życie, o którym mówi Biblia, takie rygorystyczne przestrzeganie, to jest przestarzały wymysł. Możemy sobie pozwolić. I wydaje się czasami, nawet w niektórych rzeczach, bardzo sensownie to brzmi. Czy wąż, kiedy przyszedł do Ewy, nie powiedział sensownie, czy Bóg... Co Bóg powiedział? On nie zaprzeczył od razu, nie, ale tak zaczął Ewę od tyłu. Zobacz, jakie są piękne. Czy widziałaś piękniejsze owoce? I kiedy Ewa za tym myśleniem, za tymi słowami poszła, to i dała się kolejnym rzeczom. Pamiętam, jak kiedyś oglądałem Annę Kareninę i autor tej książki był wierzący. Dowiedziałem się gdzieś tam później. I kiedy kolejną ekranizację oglądałem, kiedy już wiedziałem, że to jest, że to chrześcijanin napisał. I kiedy siedziałem na fotelu w kinie, dotarło do mnie, co chciał, co pokazuje przez ten film. Pokazał, kiedy, w którym momencie Anna Karenina tak naprawdę dokonała zdrady męża. I pokazał, jak grzech rozwija się w życiu wierzącego. Kiedy na początku Anna Karenina walczy z myślami o Woroninie, wszystko dobrze się dzieje. Ale przegrała w tym momencie, kiedy dopuściła sobie do głowy myśl i zaczęła fantazjować na temat Woronina. I to pokazuje też, wskazuje na nasze życie chrześcijańskie. Kiedy walczymy z pewnym rzeczą, mówimy nie. Wszystko dobrze się dzieje. Ale kiedy w głowie swojej dopuszczę, a może przecież to tak jest w pograniczu grzechu. To jest takie niewinne jeszcze. Przecież raz w życiu mogę sobie na to pozwolić. I później, kiedy budzę się następnego dnia, okazuje się, że już siedzę potąd. A później potąd. Bo jeden grzech rodzi drugi grzech. Jeden grzech pociąga drugi grzech. Dlatego autor tego listu umieszcza te wersety w tym liście do zboru. Mówi, dążcie do pokoju. Dążcie do uświęcenia. Pilnując, aby ktoś nie odciął się od łaski Bożej, aby jakiś pnący się w górę korzeń goryczy nie wywołał niepokoju. Czyli uważajcie, pilnujcie siebie, pilnujcie swojego serca. Dbaj o innych. Pomagaj im, jeżeli mdleją ich kolana, to podtrzymaj, pomóż. To jest życie w świętości. Kiedy dbamy o dobro bliźniego, a nie tylko o swoje. Kiedy nie tylko o sobie myślimy. Ale źle się dzieje, kiedy zaczynam mówić, nie widzę przecież niczego złego w świeckim postępowaniu i stylu życia. I to prowadzi do dość często takich bezmyślnych, pochopnych decyzji. I autor tutaj przytacza Ezawa, który, pamiętacie tą historię, kiedy Ezaw wraca z pola, Jakub ugotował miskę soczewicy i tak mu zapachniała, kiedy człowiek jest mocno głodny, który wszystko, przysłowiowo czasami mówimy, że konia z kopytami bym zjadł. I tak mu zapachniał ten obiadzik, że dokonał strasznej rzeczy. Rzeczy, która później była nie do odwrócenia. Czytamy, że w tej pierwszej Mojżeszowej, że później zabiegał, aby to odzyskać. Ale już okazało się, że za późno, że pewne decyzje są nie do odwrócenia. I pamiętajmy też w naszym duchowym życiu, że pewne decyzje, które podejmujemy, są nie do odwrócenia. I konsekwencje będą bardzo poważne. Ezaw poniósł konsekwencje swojej pochopnej decyzji, bardzo lekkomyślnej. I czytamy, że wiecie bowiem, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na opamiętanie, chociaż o nie ze łzami zabiegał. Klamka zapadła. Za miskę soczewicy. Autor zachęca: idź drogą wiary, nie dopuść do zmęczenia. Izajasz w 35 rozdziale i w 3 wersecie powiada tak: wzmocnijcie ręce zniechęconych i posilcie omdlałe kolana. I Salomon przy powieściach w 4 rozdziale od wersetu 26 do 27 czytamy tak: równaj szlak dla twojej drogi, dla twojej nogi, i niech wszystkie twoje drogi będą pewne. Nie zbaczaj w prawo ani w lewo. Powstrzymuj swą nogę od zła. Autor mówi do zboru: słuchajcie, jest przed wami ostatnia prosta. Nie poddawajcie się zniechęceniu. Idźcie tą prostą drogą. Jest, bo ta prosta linia prowadzi do mety. I mamy biec tą prostą ścieżką. Bo wezwanie do... aby biec tą prostą ścieżką jest wezwaniem dla całego Kościoła. Każdy z nas odpowiada za własne posłuszeństwo. Ale masz jednak obowiązek zważać na brata i siostrę w twojej społeczności. Masz obowiązek zważać na każdego, kto nie dotrzymuje kroku na drodze wiary. Ci, którzy są silni, mają zadanie pomagania omdlałym. Do tego zachęca Boże Słowo. Bo wahające się bracia czy siostry nie mogą być spisani na straty. Przecież są tacy, którzy funkcjonują, to co wspominałem. Nie dajesz rady w naśladowaniu, w podążaniu. To niestety, to se odpuść. Ja się tobą nie będę zajmował. Nie będę na ciebie tracił czasu ani sił. Słabsi bracia czy siostry nie mogą być spisani na straty. I fragment ten pokazuje, że wyzwanie, by dążyć do pokoju i świętości, to nie jest coś, co całkowicie polega na negacji. To nie jest dążenie do pokoju, że ja pewne rzeczy neguję. To nie wolno, tego nie wolno. To nie oznacza takiego biernego odpierania wpływu świata na moje chrześcijaństwo i odrzucania błędów fałszywej religii. Polega na aktywnym podążaniu za tym, co dobre i słuszne w oczach Boga. W aktywny sposób mam podążać za tym, co dobre i słuszne w oczach Boga. Nie w moich oczach. Nie w oczach drugiego człowieka, ale w oczach Boga. A należy to robić to, co Paweł w liście do Efezjan w tym 4 rozdziale mówi. Należy to robić zwlekając grzech i przeoblekając sprawiedliwość. Bożą sprawiedliwość. Składając z siebie to, co grzeszne i patrząc na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszego zbawienia. Tak wygląda droga do niebieskiego kraju z miasta zagłady, jak powiada Bunian w swojej książce Wędrówka pielgrzyma. zwlekanie starego człowieka, zakładanie Bożej sprawiedliwości. To jest droga wiary. I jej celem jest nie tylko oglądanie tych, którzy przez wiarę już wcześniej tam weszli. Mamy w 11 rozdziale wspomniany panteon bohaterów wiary, którzy do tego biegu już dokonali, którzy dotarli do mety. Chociaż też autor listu do Hebrajczyków mówi, że oni dotarli do mety, ale nie wejdą tam pierwsi bez nas. Żyjemy nie tylko dla tego, że jesteśmy oglądani przez tych, którzy już wcześniej weszli, lecz samego Chrystusa. To Chrystus przygląda się twojej drodze wiary. To On jest tym, który jest bezpośrednio zainteresowany twoją drogą wiary. Jak nią kroczysz. I to, że sam przeszedł i doszedł do mety, patrząc z naszego punktu jako ludzi, został ukrzyżowany, zmartwychwstał i poszedł do Ojca, zaszedł po prawicy. Doświadczył wszystkiego, czego my doświadczamy. Nie ma nic takiego, w czym On nam by nie mógł pomóc. Dlatego On przygląda się nam nie tylko jako taki arbiter, który jest niezaangażowany, który tylko siedzi z notatnikiem i sobie notuje. No, Krystyna tutaj dobrze, ale tutaj coś tam nie tak. Inni ktoś... Nie. Po to nam się przygląda, aby pomagać nam w naszym biegu. Aby wspierać wtedy, kiedy nasze kolana mdleją. A dość często czyni to przez drugiego brata i drugą siostrę. I On doskonale widzi miejsce, w którym się znajdujemy. Już na zakończenie pamiętam, kiedy nasz syn Jonatan trafił do szpitala. Okazało się, że miał rozwijający się już wyrostek, więc później to czyszczenie i ten ból, który potem zabiegł, kiedy widziałem jego cierpienie, chyba nie ma cięższej sytuacji dla rodzica, kiedy widzisz zwijającego się z bólu swoje dziecko i nie możesz w żaden sposób pomóc. I pamiętam, jak wyszedłem z sali, usiadłem na takim fotelu i zacząłem wołać: Boże, gdzie jesteś? Czy Ty widzisz, jak on cierpi? I w tym momencie zadzwonił telefon i okazał się to Grzegorz Gawrych, pastor z Ełku. I zaczął mi mówić na to, co ja wołałem przed chwilą do Ojca. I mówię: skąd wiedziałeś? I to nie jest tak, że Bóg nie słyszy, nie reaguje. Czasami może się wydaje, że wołam, że jestem w trudnej sytuacji. Boże, mdleją mi kolana. Gdzie jesteś? Bóg używa naszych serc, używa nas do tego, żeby pokazać, że On jest tobą zainteresowany w sposób praktyczny. Dlatego, że ukochał ciebie i jesteś cenna dla Niego. I chce widzieć ciebie na mecie. Chcę widzieć, bo tam już czeka z wieńcem dla zwycięzcy. Kiedy staniesz na mecie swojego biegu, aby otrzymać z Jego rąk nagrodę. Amen.